Można zwariować to podcast o zdrowiu psychicznym, relacjach i dbaniu o siebie.
Działamy w ramach Fundacji Można Zwariować dzięki wsparciu patronów i matronek.
Szczególnie dziękujemy najhojniejszym wspierającym, wśród których są Emilia, Maciej, Jakub, Anita, Maja, Malwina i Zofia.
Zostań częścią tej grupy i pokaż światu, że można zwariować.
Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj będziemy rozmawiać o spektrum autyzmu i o wolontariacie koleżeńskim jako jednej formie pomocy osobom w spektrum. Naszą gościnią jest Kinga Wojaczek, która jest psycholożką i prezeską Stowarzyszenia Innowacji Społecznych Mary i Max.
Cześć.
Cześć.
Zacznijmy od tego, z czym zaczynamy, to powiedz może Kinga, z czym ty zaczynasz.
O, z lekkim zmęczeniem. Nagrywamy w piątek, więc cały tydzień za mną. Z też takim dużym oczekiwaniem, takim pracowym, bo zakończyliśmy dopiero jedną edycję, właśnie taką bardzo okrągłą, naszą Mary Maxową. Pewnie będziemy dzisiaj o tym rozmawiać i jesteśmy na starcie kolejnej, więc za chwileczkę jadę na zebranie naszego zespołu, więc tak czekam, co się wydarzy, gdzie jesteśmy. Jadę zebrać wieści z tego tygodnia. Więc jest zmęczenie, ale też jest taki entuzjazm i nadzieja na to, co
super,
będzie.
Dzięki. A ty nie z czym zaczynasz?
Ja zaczynam z lekką frustracją, ponieważ pode mną zaczął się po raz kolejny remont dzisiaj i mam nadzieję, że nie przeszkodzi to w słuchaniu. A ty z czym zaczynasz?
Mam wrażenie, że remont to nasze nemesis ostatnio, bo pod tobą jest remont, nade mną też jest remont. Jest nam coraz ciężej wyłapać te momenty między remontami. Ja zaczynam bardzo podekscytowana, bo po tym nagraniu jedziemy odebrać klucze do naszego lokalu, do miejsca można zwariować i to już długo czasu trwało dojście do tego momentu, ale nareszcie nadszedł ten dzień, więc
i też pewnie zaczniecie remont.
Tak, teraz my zaczniemy
i
remont.
I też zaczniemy remont, o Jezu, dokładnie, teraz my zaczniemy remont, więc po prostu będziemy w trójkącie remontów. Ja też zresztą miałam robić remont u siebie, ale już go odłożyłam, bo to by była kumulacja już nie do przejścia. No więc taki początek dnia. Chciałyśmy z tobą porozmawiać, Kinga, w kontekście waszego stowarzyszenia. To chciałam opowiedzieć taką anegdotę, bo pamiętam, jak kilka lat temu przeprowadziłam się z Nowego Jorku do Warszawy i szłam kiedyś ulicą Rakowiecką i trafiłam na oknach na właśnie napisy Stowarzyszenie Mary and Max. Chyba mieliście wtedy na Rakowieckiej lokal, albo nie wiem, może
mieliśmy
ciągle?
Tam jakieś plakaty, bo my jesteśmy na Marszałkowskiej.
Nie, przepraszam, przy Alei Niepodległości.
Mamy na Marszałkowskiej. Na Marszałkowskiej jesteśmy w samym centrum i faktycznie mamy na oknach napis, że pomagamy znaleźć przyjaciół.
No to musiałam pomylić ulicę, ale w takim razie po prostu to przeszłam obok was na Marszałkowskiej i zobaczyłam te info, to było parę lat temu, info w oknach naklejone i od razu wyszukałam i tak się w ogóle dowiedziałam o waszej działalności wtedy i bardzo mnie to zainteresowało, bo pomyślałam sobie, że to jest coś super, a później, jakiś czas później wpadłam na te informacje, znaczy wpadłam na film animowany o tym samym tytule. Czy to jest inspiracja do nazwy twojej, waszego stowarzyszenia?
To jest inspiracja, tak. Najpierw to była nazwa w ogóle programu wolontariatu koleżeńskiego, a później zmieniliśmy już nazwę stowarzyszenia też na Mary i Max, bo wszyscy pod tą nazwą nas kojarzyli. I tak, i to jest film animowany, on opowiada o przyjaźni Maxa i Mary. Max ma zespół Aspergera, Mary jest jego taką najpierw korespondencyjną, no właściwie przez większość życia korespondencyjną przyjaciółką i ta ich przyjaźń ciągnie się całe życie. Mają tam różne wzloty, upadki, różne rzeczy się im przytrafiają. I jak szukaliśmy nazwy na program, który właśnie jest o przyjaźni, o takich nieoczywistych przyjaźniach, to ten Mary i Max nam przyszli do głowy. I nawet napisaliśmy wtedy do producenta australijskiego. O, uciekło słowo. Czy możemy tę nazwę wykorzystać? Dostaliśmy zgodę. Myślę, że ten producent nie wie, że my cały czas działamy, więc może się jakiś, za jakiś czas odezwiemy, że no tutaj jednak ta prężna działalność już ponad 10 lat cały czas jest i cały czas pod tą nazwą.
A jakbyś mogła wytłumaczyć jeszcze dla naszych słuchaczy i słuchaczek, które być może nie mają w ogóle o tym pojęcia, czym jest, no powiedziałaś, zespół Aspergera. Wiem, że w aktualnej klasyfikacji tego się już nie używa, używa się raczej zaburzenia ze spektrum autyzmu ogólnie, ale gdybyś mogła trochę o tym powiedzieć.
Tak, generalnie nie ma już czegoś takiego jak zespół Aspergera według nowych klasyfikacji diagnostycznych. W filmie Mary i Max, tam Max ma jeszcze na koszulce Aspie for Freedom i, no i ta diagnoza zespół Aspergera jeszcze się pojawia. No i do niedawna to było tak, że zespół Aspergera to była, niektórzy tak mówili, taka łagodna forma autyzmu. No, dzisiaj wiem, że to nie jest coś takiego jak łagodna forma autyzmu, tylko generalnie mamy osoby, które, jeśli mówimy, są w spektrum autyzmu i niektóre z nich mają większe, nie wiem, trudności w obszarze komunikacji, inni mają większe zdolności w jakichś tam innych obszarach, więc to spektrum jest niesamowicie zróżnicowane. Natomiast wszystkie te osoby łączy pewien zestaw cech. No i jeszcze właśnie, żeby jeszcze to uporządkować, czyli mamy takie klasyfikacje diagnostyczne, w Europie to one się nazywają, w Polsce korzystamy z takiej klasyfikacji ICD i do niedawna było ICD-10, nastąpiło odświeżenie tych wszystkich treści, które tam są zawarte i od tego roku mamy ICD-11, w którym się zmieniło to, że nie mamy już takich etykiet jak zespół Aspergera czy autyzm dziecięcy, tylko wprowadzone jest zaburzenie ze spektrum autyzmu i troszkę tam się w tym obszarze pozmieniało. Więc teraz jak ktoś idzie do psychiatry po diagnozę, to z tego, co słyszę, to teraz często się dostaje taką podwójną jeszcze, że według starej i według nowej klasyfikacji, ale to jest taki okres przejściowy. Już niedługo to będą tylko diagnozy spektrum autyzmu.
I powiedziałaś o cechach, które charakteryzują te osoby. Mogłabyś właśnie o nich opowiedzieć, gdyby ktoś się zastanawiał, czy to ja albo czy to nie ja, to co jest czymś takim charakterystycznym?
Tych cech jest bardzo dużo, więc ja je może tak pogrupuję w kilka takich zestawów. Ja będę mówiła teraz takim językiem bardziej medycznym, no bo też na podstawie tych klasyfikacji te diagnozy są wystawiane, natomiast pewnie za chwileczkę możemy sobie też porozmawiać, jak inaczej można w ogóle o spektrum autyzmu myśleć. Więc mamy obszar komunikacji, mamy obszar relacji społecznych, mamy zainteresowania, które są specyficzne, przywiązanie do takiej stałości, niezmienności, no i też obszar sensoryczny. I teraz tak wchodząc w szczegóły, w obszarze komunikacji, no mamy komunikację werbalną, niewerbalną, osoby w spektrum autyzmu mają trochę inaczej niż neurotypowe, mają często tutaj różne, no nazwałam to nawet trudnościami w odczytywaniu, zarówno w odczytywaniu i generowaniu tej komunikacji. Część osób w spektrum autyzmu na przykład nie posługuje się mową, natomiast zdecydowana większość osób z mowy korzysta, natomiast może mieć problem z odczytywaniem takich sygnałów niewerbalnych, z czytaniem mowy ciała, ale też na przykład mniej posługuje się tą komunikacją niewerbalną.
Albo też zrozumieniem jakichś takich dwuznacznych sformułowań, albo takich typu, o nie no, prawie wybuchłam ze wściekłości. No, jak to wybuchłaś?
No, ja mam taką anegdotkę, jak jeszcze pracowałam z małymi dziećmi, jak chłopiec, trzylatek, z którym prowadziłam takie zajęcia u niego w domu. Pamiętam, że było lato, gorąco i Piotruś skakuje mi na kolana. Ja mówię, Piotruś, zaskakuj, bo zaraz się ugotuje. On tak patrzy na mnie z takim zdziwieniem, trochę niepokojem, ale trochę taki rozbawiony. Pyta, w garnku? Więc ta dosłowność faktycznie, ona jest bardzo charakterystyczna dla osób w spektrum. Oczywiście z wiekiem osoby w spektrum też się uczą, na czym uczą różnych związków frazeologicznych czy metafor, których się powszechnie posługujemy. Natomiast muszą bardzo dużo zasobów poznawczych przeznaczać na to, żeby się zorientować, o co komu w danym momencie chodzi, bo jednak ta dosłowność jest takim pierwszym sposobem rozumienia. Ale też mowa osób w spektrum też może być taka nietypowa. Może być na przykład taka na jednej tonacji, albo bardzo cicha, albo bardzo głośno niektóre osoby w spektrum mówią. Więc ta komunikacja, ona jest trochę inna niż u większości osób, u osób neurotypowych. Bardzo właśnie charakterystyczna jest ta dosłowność, to nieczytanie pomiędzy wierszami, czyli właśnie tego wszystkiego, co my przekazujemy często za pomocą mowy ciała, za pomocą tego, w jakiej odległości od kogoś stoimy, tego, czy na kogoś patrzymy, czy nie patrzymy. Tak? Na przykład jak nie chcemy z kimś w danym momencie rozmawiać, jak ktoś do nas zagaduje, my najczęściej nie mówimy tej osobie, nie mam ochoty teraz rozmawiać. Znaczy, fajnie by było, gdybyśmy się tak wprost komunikowali, może delikatnie, ale jednak dosłownie. Wielu osobom by było łatwiej, ale większość z nas tego nie robi. Najczęściej komunikujemy takie rzeczy bardzo pośrednio, czyli na przykład się odwracamy albo patrzymy w telefon i w ten sposób próbujemy dać komuś znać, no nie chcę teraz z tą rozmawiać. No osoba w spektrum tego może nie odczytać albo może jej zająć trochę więcej czasu, żeby zrozumieć, że tu idzie jakiś komunikat do mnie. Więc to są takie cechy w obszarze komunikacji. Jeżeli chodzi o relacje społeczne, i to jest bardzo powiązane, osobom w spektrum jest często ciężej nawiązać relacje i to jest ten obszar, którym my się zajmujemy. I tutaj od razu wyjaśniam, że to nie jest tak, że osoby w spektrum nie chcą mieć bliskich relacji, znajomych, przyjaciół, rodziny. Wręcz przeciwnie, te osoby, które się do nas zgłaszają, to są właśnie te osoby, które czują się samotne i szukają tych relacji, szukają więzi. Natomiast przez to, że ich zachowanie często jest, że nie czytają na przykład takich niepisanych zasad i reguł, które funkcjonują w społeczeństwie, to często są odrzucane, nie wiedzą, jak to zrobić, żeby kogoś poznać, jak to zrobić, żeby do kogoś zagadać, jak podtrzymać tę rozmowę. To budowanie tych relacji jest bardzo trudne dla nich niejednokrotnie.
Szczególnie z osobami właśnie neurotypowymi, tak? Które mają już te po prostu większe umiejętności w tym zakresie, dla których prostsze było wyłapanie tego w toku dorastania po prostu.
No właśnie, większe umiejętności albo właśnie mają te umiejętności, czy ten styl nawiązywania relacji taki neurotypowy. Osoby w spektrum się świetnie czują w swoim gronie, gdzie budują sobie swoje zasady tego, jak można się zaprzyjaźniać, jak te relacje mogą wyglądać. Mamy w stowarzyszeniu taki klub dla dorosłych osób w spektrum i to jest takie miejsce, gdzie oni się mogą, gdzie te osoby, które do nas się zgłaszają, mogą się też ze sobą poznawać i te relacje, one bardzo często na przykład są oparte na jakichś wspólnych aktywnościach albo na rozmowie na tematy, które są w tym obszarze takich szczególnych zainteresowań. I większość osób spektrum, które ja znam, zresztą to też jest charakterystyczne w ogóle dla spektrum, raczej nie prowadzi jakichś takich small talków, czy te rozmowy, to nie jest takie typowe aktualizowanie się, co tam u ciebie słychać, tylko to są rozmowy o czymś konkretnym, o właśnie tych zainteresowaniach, czy o robieniu czegoś razem.
Ale jak nauczą się robić small talk, to moim zdaniem można w tym zostać ekspertem. Na przykład ja opanowałam small talk dotyczący pogody do takiego stopnia, że osoby, z którymi wprowadzam ten small talk, nawet się nie orientują, że to jest small talk dotyczący pogody. Więc wydaje mi się, że każdy obszar jest się w stanie po prostu zmasterować.
Ale tutaj w ogóle wchodzisz w taki temat bardzo ważny w przypadku szczególnie kobiet, mianowicie maskowanie. Czyli generalnie inteligentna osoba jest w stanie się wyuczyć bardzo wielu rzeczy. Osoby w spektrum są tak samo jak osoby neurotypowe inteligentne, mogą się wielu rzeczy nauczyć. No i szczególnie tutaj u kobiet obserwowane jest właśnie takie bardzo silne uczenie się, jak jak te osoby neurotypowe się zachowują i próba dostosowania się do tych zasad, do tych norm. I my to nazywamy teraz maskowaniem, więc dziewczyny bardzo często są w stanie po jakimś czasie wykryć, rozpoznać, jakie reguły pasują i no, chcą być w relacjach, chcą być w tych grupach, w społecznościach, więc próbują się w jakiś sposób dostosować do tych zasad, więc na przykład uczą się na pamięć jakichś small talków albo na siłę spotykają się 5 razy w tygodniu w jakichś babskich spotkaniach, tylko później się okazuje, że to jest ogromnym kosztem wszystko robione, że to jest takie wbrew sobie, wbrew swoim potrzebom.
Ja właśnie usłyszałam od pacjentki ostatnio, że coś w stylu, że ja całe życie obserwuję otoczenie i próbuję robić to samo, tak? Że próbuję się dostosować i myślę sobie, że to jest też taki potencjał właśnie no, takim na maksa obciążający element codzienności, którego osoby neurotypowe nie mają, co potem też no, może prowadzić do wypalenia, no bo skoro ja cały czas obserwuję i robię sobie jakiś scenariusz, ale potem jest jeszcze jakieś, nie wiem, jakieś wydarzenie, które burzy mi ten scenariusz, coś nieprzewidywalnego się dzieje, na przykład podczas takiego spotkania towarzyskiego, no to doświadczam jakiejś frustracji, no bo ja teraz nie wiem, bo nie przemyślałam sobie tego scenariusza, nie?
A jednocześnie będąc w tej sytuacji, nie wiesz, że inni tak nie mają.
No właśnie, tu jest dużo różnych rzeczy, nie? Że raz, że trzeba cały czas przewidywać, planować, a jednocześnie wiemy, że osoby w spektrum dobrze czują się w sytuacji przewidywalnej, więc jak się scenariusz nie sprawdzi, to wywołuje stres. Ale dla mnie jeszcze tu jest jedna rzecz ważna, że w każdej sytuacji społecznej, jeżeli chcę się właśnie zachowywać tak, jak tutaj społeczeństwo ode mnie tego oczekuje, to dla osoby w spektrum ta uważność, to takie skupianie się na tym, jak ja się mam zachować, to cały czas jest włączone, czyli nie ma takiego miejsca na taki odpoczynek w takiej sytuacji, w której cały czas się maskujemy. No to oczywiście wywołuje bardzo wysoki poziom stresu, zmęczenia, jeżeli dana osoba nie umie się jeszcze dobrze wyregulować, bo to też często się łączy ze spektrum autyzmu, że ta regulacja tych stanów wewnętrznych, no ona też, jeżeli jesteśmy cały czas pod takim dużym napięciem, presją, to nam ciężej idzie wyregulowanie siebie, więc wtedy to może prowadzić do różnych właśnie załamań. To osoby w spektrum często używają takich określeń jak meltdowny czy shutdowny. Więc no, to jest takie życie z ciągłą, tykającą bombą. Wtedy nie wiadomo, kiedy to może wybuchnąć. Tylko, że ja cały czas tutaj mówię o tej sytuacji, w której no właśnie maskujemy się, próbujemy na siłę dogiąć się do takich standardów, które w świecie neurotypowym funkcjonują, a nie próbujemy, czy nie możemy nawet czasem znaleźć sobie takiej grupy, która jest podobna do nas. Właśnie osoby w spektrum coraz częściej, to jest dorosłe osoby w spektrum coraz częściej w ogóle występują w różnych miejscach, mówią o sobie, więc się też zrzeszają i poznają siebie nawzajem i jakiś czas temu wyszła taka książka o pięknym tytule Neuroplemiona, więc też mówią czasami, że znajdują swoje plemię, znajdują wreszcie te osoby, które mają podobnie jak oni i mogą też no, w sposób naturalny się zachowywać przy tych osobach.
A to, co powiedziałaś o właśnie tych trudnościach społecznych, jak tak o tym mówiłaś na koniec, to gdyby osoba, która się zastanawia nad tym, czy to jej dotyczy, to brzmi jak coś, co można też łatwo pomylić z fobią społeczną. Jakie tutaj są różnice? Czy ktoś ma fobię społeczną, czy spektrum autyzmu?
To, tak, zacznę od tego, że w przypadku spektrum autyzmu współwystępowanie przeróżnych chorób psychicznych jest bardzo wysokie, bo one... Znaczy te choroby się rozwijają w czasie, więc no niestety znalezienie nastolatka czy młodego dorosłego, który jest w spektrum autyzmu i nie ma czegoś współwystępującego jest coraz rzadsze, bo no bo właśnie, bo te wymagania są bardzo duże, więc bardzo często osoby w spektrum mają przy okazji czy fobię społeczną, czy jakieś lęki, czy zaburzenia nastroju, depresję i tak dalej, więc to się może łączyć i nie wykluczać. Natomiast to, co jest charakterystyczne u osób w spektrum, to jest taka niewiedza, jak to robić, czyli na przykład nie wiem, jak dołączyć do rozmowy osób, które są w grupie. Nie to, że tylko się boję, tylko ja po prostu nie wiem, jak to zrobić, w którym momencie, jak rozpocząć tę rozmowę. Nie umiem podtrzymać rozmowy, czyli mówię jedno zdanie, a Właśnie już nie wiem, o co spytać kogoś innego, o tę drugą osobę. Nie wchodzę do jakiegoś pomieszczenia i nie wiem, jak się w nim odnaleźć w takim sensie, że nie wiem, jakie tu zasady obowiązują, czy się do kogoś zwracać na pan czy na pani, gdzie usiąść. Czyli takie ciągłe zagubienie w tych sytuacjach. Taka świadomość, że inni jakoś tak to ogarniają, wiedzą, jak się odnaleźć, a ja nie wiem, ja nie umiem i ciężko mi się zorientować. Więc jeżeli chodzi o relacje społeczne, to mogą być takie odczucia, które nam towarzyszą. Czyli takiej niepewności, co, jak zrobić i obserwacji, że inni jednak jakoś to robią tak automatycznie.
A jeśli jeszcze chodzi o te pozostałe objawy, czyli sensoryka, czyli też coś, co w dzieciństwie często jest jakimś takim sygnałem ostrzegawczym, mogłabyś tak jeszcze krótko opowiedzieć?
Tak, sensoryka to jest w ogóle taki obszar chyba najbardziej popularny, jak się mówi o spektrum autyzmu, bo też różne sposoby na...
Charakterystyczny, przynajmniej kiedyś, nie?
Tak, jak jakieś kampanie społeczne były kiedyś robione, to zawsze to było właśnie o tym, że dźwięki za głośne dotyk boli i też te wszystkie udogodnienia czy jakieś sposoby na to, żeby wspierać osoby z spektrum autyzmu też są często stworzone z myślą o sensoryce, czy tutaj mówię o jakichś cichych pokojach, cichych godzinach. Natomiast to jest taki obszar, który faktycznie dotyczy znacznej większości osób z spektrum autyzmu. Nie wszystkich, ale dużej grupy. I tutaj mówimy o tym, że na poziomie, że w obszarze wszystkich zmysłów osoby w spektrum mogą odczuwać coś bardziej lub niedostatecznie, czyli na przykład dźwięki mogą być zbyt intensywne, a mimo że dla większości osób one są zupełnie akceptowalne, albo właśnie w drugą stronę, że potrzebujemy sobie dostarczyć tych bodźców dźwiękowych. Tak samo wzrok. Taki przykład sprzed roku czy dwóch, jak prowadziliśmy jakieś warsztaty w stowarzyszeniu i rzutnik był puszczony na ścianę i zaczęła się przerwa i jeden z chłopaków w spektrum przeszedł przed tym rzutnikiem, tak że go to światło padło mu na oczy, oślepiło go. I on się wręcz skulił z takiego bólu, że to światło było tak intensywne. Nie? Więc to tak może być odczuwane. My na przykład jak w stowarzyszeniu zapalamy po południu czy wieczorem światła, to zawsze bardzo wyraźnie wcześniej informujemy, że uwaga, zaraz zapalimy światło, tak? Bo te zmiany, też tutaj dodatkowo mamy tą nieprzewidywalność czy nagłość jakiejś sytuacji, to często jest trudne. No ale tak samo jest na poziomie innych zmysłów i to nie chodzi o to, że jest aparat słuchu czy wzroku uszkodzony, tylko to chodzi o to, jak te bodźce są przetwarzane na poziomie już mózgowym, że jak nasz układ nerwowy na nie reaguje.
Czyli wszystko to są jakieś impulsy elektryczne już później, nie? No bo nie płynie muzyka w naszym mózgu, tylko te nerwy. No i też myślę, że warto zaznaczyć, że wrażliwość sensoryczna jest taką naturalną cechą temperamentu, który każdy z nas też ma na jakimś poziomie i to pewnie też swego czasu koncepcja osób wysokowrażliwych trochę tutaj mogła namieszać, no bo faktycznie wiem, że część osób nie, jakby dopiero później doszło do tego, że mogą mieć spektrum autyzmu, a niekoniecznie tylko wysoką wrażliwość. No a tam się też dużo skupiało właśnie na temat tego odczuwania takiego, czy to właśnie takiej wzmożonej potrzeby dotyku, tak, te wszystkie kołdry obciążeniowe i czy właśnie wrażliwości na światło, dźwięki i gdzieś to nasilenie może być, powiedzmy, umiarkowane, ale już jakby trochę odbiegające od normy u wielu osób. Tak myślę, że sama mam pewne jakby cechy właśnie takiej nadwrażliwości na zmysły, ale jakby bez tych dodatkowych elementów, o których powiedziałaś wcześniej, nie możemy mówić o spektrum, nie?
Tak, zdecydowanie. Ja w ogóle jakoś nie jestem fanką tej teorii. Tak, osób wysoko wrażliwych, ale to może już w co nie będę wchodziła, ale faktycznie jest tak, że pewnie tak jak tutaj rozmawiamy, jak nas różne osoby słuchają, to każdy z nas jakoś tam inaczej odbiera zmysłami świat. Też to jest zależne od tego, na przykład czy jesteśmy zmęczeni, czy nie zmęczeni. Jak jesteśmy bardzo zmęczeni, to też te dźwięki są często dla nas zbyt intensywne, a dotyk może boleć. Tylko, no właśnie, u osób spektrum autyzmu to jest coś takiego, takiego, co trwa przez większość ich życia. Też te bodźce, one mogą być raz za mocne, raz za słabe, że to nie jest tak, że mam całe życie nadwrażliwość wzrokową, to się może bardzo zmieniać. I tak jak powiedziałaś, to jest jakiś jeden fragment tylko tego spektrum. I bardzo dużo osób, które nie są w spektrum, też ma nadwrażliwości albo niedowrażliwości różnych zmysłów. Więc sprowadzanie spektrum tylko do tych kwestii sensorycznych jest łatwe i fajne, pewnie dla osób, które chcą coś robić dla osób w spektrum, natomiast no dużo większym wyzwaniem jest wymyślenie, w jaki sposób wspierać te inne obszary, z którymi no, często wsparcia potrzebują, w których te osoby w spektrum autyzmu często potrzebują wsparcia. Bo jeszcze mamy ten jeden obszar, o którym mało powiedziałam, a który myślę, że jest bardzo ważny, to jest takie przywiązanie do stałości, powtarzalności, pewnych rutyn, czyli coś takiego, co osobom w spektrum daje poczucie takiego bezpieczeństwa, przewidywalności no właśnie, jest bardzo charakterystyczne dla nich. W przypadku małych dzieci to jest też często jakiś taki sygnał, że który prowadzi rodziców właśnie na jakieś diagnozy, że dzieci układają jakieś przedmioty jedno koło drugiego, albo zawsze przed pójściem spać.
I musi tak zostać,
bo jak to zaburzymy, to jest właśnie jakiś wybuch płaczu czy dużego niepokoju, albo przed pójściem spać każde światło w takiej samej kolejności trzeba zgasić, zapalić. No to są takie rzeczy, które też pewnie są bardzo uciążliwe dla rodziców, ale jak się na początku, jak się je rozpozna, to nagle jesteśmy w stanie wejść w ten świat tego naszego dziecka albo później właśnie, nie wiem, partnera, przyjaciela i zrozumieć, jak może być dobrze, przyjemnie w takim poukładanym, bezpiecznym świecie, w którym te rutyny istnieją.
Tak, to tym bardziej, że czasami te takie zachowania nie są w żaden sposób szkodliwe, ale są może niezrozumiałe dla otoczenia i to jest też coś, co często w psychoterapii zwraca uwagę naszą i to często na superwizjach grupowych się pojawia właśnie, że kiedy zaobserwujemy taką jakąś niezgodę, taką nieumiejętność akceptacji pewnych, nie wiem, zmian, czy właśnie taką bardzo dużą potrzebę stałości, niezmienności, porządku, no to zawsze się pojawia właśnie takie pytanie, a może to spektrum, nie? I w momencie, kiedy faktycznie gdzieś tam zaczynają klikać te inne elementy układanki, no to okazuje się, że okej, no tej osoby nie nauczymy umiejętności akceptacji tak łatwo, jak osoby właśnie neurotypowej, bo ta koncepcja jest w ogóle gdzieś indziej, nie? Zakorzeniona i znaczy ta potrzeba stałości jest zupełnie inna niż u, powiedzmy, osoby, no nie wiem, przypadkowej, tak? Dla której jakieś tam dostosowanie się do zmiana może być prostsza niż dla osoby w spektrum.
Fajnie, że o tym mówisz, no bo to też pokazuje, że takie protokoły, procedury, sposoby, które stosujemy w pracy z osobami neurotypowymi, na przykład w psychoterapii, one wcale nie muszą zadziałać w przypadku osób z spektrum, nie? Więc ta świadomość tego, że jednak tutaj bardzo się możemy różnić w niektórych obszarach, jest ważna. Tak samo jest na poziomie medycyny, że na przykład w przypadku osób w spektrum ustawienie niektórych leków też jest dużo trudniejsze niż w przypadku osób neurotypowych, no bo jednak ten układ nerwowy, on działa trochę inaczej, my się go cały czas też uczymy, ale też grupa osób w spektrum autyzmu to jest bardzo zróżnicowana grupa, więc no to jest jakaś etykietka, którą daliśmy na podstawie takich zachowań obserwowalnych z zewnątrz, natomiast to od strony takiej biologicznej, genetycznej, tutaj no my jeszcze dużo tak naprawdę nie wiemy i ta grupa jest bardzo, bardzo różna.
A już przechodząc tak trochę do tych elementów dotyczących tego, jak można wspierać takie osoby, zastanawia mnie, szczególnie dla ciebie, jak masz doświadczenie pracy z osobami neurotypowymi, jakie masz podejście do tego, czy to neurotypowy świat powinien się dostosowywać do osób neurotypowych, czy to osoby neurotypowe powinny się nagiąć i dostosować do neurotypowego świata? Czy jesteśmy w stanie znaleźć i wypracować coś pomiędzy?
Ja w ogóle nie myślę, że ktoś się powinien do kogoś dostosowywać. No, my się powinniśmy nauczyć jakoś żyć wspólnie, prawda? No, tak jak jest z każdym.
Ale prawdą jest, że żyjemy w świecie bardzo neurotypowym, przystosowanym do osób neurotypowych. Osobom neurotypowym jest zdecydowanie trudniej w nim żyć, dlatego że te zasady są nie zrobione pod nich, ale jednocześnie...
Czasami nawet nielogiczne.
Tak, czasami nawet nielogiczne, ale ich jest mniej, więc de facto... No ale potrzebuję tego, więc de facto jakby jak to najlepiej zrobić, żeby wszystkim się żyło dobrze?
Wiesz, ja myślę, że jak to sprowadzimy do jakichś takich konkretnych sytuacji, w których osobom w spektrum można coś zmienić, żeby osobom w spektrum było być może łatwiej, to się okaże, że tutaj to nie jest kwestia dostosowania. Na przykład weźmy sobie...
I to często nie są jakieś wielkie wyrzeczenia.
Tak, no już tę nieszczęsną sensorykę sobie weźmy na początek, bo mi tak akurat taki pierwszy pomysł przyszedł do głowy. Dzwonki w szkole, no taka klasyka. Nie, czy jak zlikwidujemy dzwonki na coś cichszego, albo w ogóle je zlikwidujemy, to czy to jest tak, że my się dostosowujemy do osoby w spektrum, czy po prostu dostrzegamy, że część osób, nie tylko osoby w spektrum, a tu się nagle okazuje, ma taką potrzebę, żeby to było trochę ciszej i spokojniej. I nagle wszyscy z tego zaczynają korzystać. Ale inny obszar też sobie weźmy. Nie wiem, osoby w spektrum potrzebują, mają taką potrzebę, żeby było przewidywalnie, żeby wiadomo było, co się wydarzy. Więc na przykład teraz jest taki trend tworzenia przedprzewodników, to głównie instytucje kultury w tym przodują, czyli się tworzy taki materiał, który opowiada o tym, jak się przygotować do wizyty w jakimś miejscu.
O, my mamy taki odcinek podcastu Można Zwariować, który nazywa się Można Zwariować w pigułce i uznałyśmy, że przeprowadzimy osobę słuchającą przez wizytę u psychoterapeuty od drzwi do drzwi. I mówimy o tym, kiedy się przychodzi, w którym momencie się płaci na przykład, jak się umawia na kolejną wizytę i tak dalej, bo się zorientowałyśmy po prostu kiedyś, to już jest akurat dosyć stary odcinek, naprawdę z dawno temu, ale akurat się zorientowałyśmy, że no tak, wizyty psychoterapeutyczne nie są nigdy nagrywane, nie ma miejsca, żebyś sobie mogła zobaczyć, jak to właściwie się odbywa, na czym to polega, właśnie jak wyglądają te wszystkie takie dodatkowe procesy typu, czy najpierw jest jakiś small talk, czy najpierw się płaci, czy najpierw co robisz, jak to wygląda i tak dalej, bo no jakby z oczywistych przyczyn, no bo to są jakby prywatne bardzo wizyty, wiadomo. Ale jednocześnie nie możesz się nijak na to przygotować. I właśnie ostatnio teraz robiłam takie TikToki dotyczące skrótów odcinków i bardzo dużo osób było tym bardzo zadowolonych, bo nie miało pojęcia i się bało pójść na wizytę.
No i zobacz, to zrobiłyście właśnie dokładnie to, co jest potrzebne osobom spektrum autyzmu, wcale nie myśląc o osobach spektrum autyzmu, tylko dostrzegając jakąś potrzebę, która dotyczy jakiejś grupy osób. To jest akurat grupy osób, które potrzebuje skorzystać z pomocy specjalisty, psychiatry czy psychoterapeuty, tak? I nagle się okazuje, że dostosowałaś fragment tego świata do potrzeb osób w spektrum autyzmu. Więc jakby dla mnie to nie jest kwestia takie dostosowania do konkretnej wąskiej grupy, tylko pomyślenia o tym, jakie w ogóle potrzeby są w naszym społeczeństwie, bo te potrzeby osób w spektrum, one nie są takie specyficzne tylko i wyłącznie dla nich, że mamy na przykład osoby, które są bardzo introwertyczne i mają tak jakieś, nie wiem, szybciej się męczą w sytuacjach społecznych. Tak? No, to ich na przykład może łączyć z wieloma osobami w spektrum i też możemy sobie myśleć o tej grupie. Mamy osoby właśnie z różnymi nadwrażliwościami, które też mają tutaj jakieś punkty wspólne. Mamy osoby teraz, na przykład jakiś czas temu z koleżanką, z Anią Droś, tworzyłyśmy taki program tutoringu koleżeńskiego dla szkół, dla podstawów. I on był z myślą, taką grupą naszą docelową byli czwartoklasiści w spektrum autyzmu, którzy idą którzy rozpoczynają właściwie naukę w czwartej klasie, no bo w czwartej klasie się bardzo dużo zmienia, więc chcieliśmy za pomocą tego programu pomóc im przygotować się do tych wszystkich zmian, które nastąpią, tak gładko wejść w ten program. I nagle jak sobie zaczęłyśmy tak myśleć, kto jeszcze może skorzystać z takiego programu i tak jak rozmawialiśmy też z różnymi nauczycielami, którzy zaczynają wprowadzać ten program do szkoły, to się okazuje, że mamy dzieci, które przychodzą, są nowe w szkole, też potrzebują takiego tutora, jakiejś pomocy w wejście w te wszystkie nowe tereny. Mamy dzieci uchodźcze na przykład, dzieci z Ukrainy czy z jakichś innych państw, które przyjeżdżają, nie znają kultury, nie znają zasad, tak samo mogą skorzystać z tych pomocy. Więc ja to w ten sposób widzę. Jak zaczynamy dostrzegać potrzeby, to nagle się okazuje, że ten świat jest też bardziej dostępny dla różnych innych osób, które też z tymi potrzebami nienazwanymi jakimiś diagnozami po tym świecie chodzą.
No a opowiedz, jak powstał ten koncept wolontariatu koleżeńskiego, dlatego że tak jak powiedziałaś, tych obszarów trudności jest sporo, więc tak naprawdę podejrzewam, że no ty, wy razem, zaczynając stowarzyszenie, mogliście się skupić tak naprawdę na 10 różnych rzeczach. Mogliście tworzyć jakieś, nie wiem, pokoje dostosowane, które są ciche i nie ma tam dużo światła, żeby można sobie było tam odpocząć, czy no cokolwiek, no po prostu jest tak dużo tych obszarów. A jak to się stało, że akurat wybraliście ten obszar, obszar związany z komunikacją społeczną i zawieraniem znajomości i że powstała w ogóle ta idea tego wolontariatu koleżeńskiego, bo wydaje mi się to czymś takim innowacyjnym. A zresztą wasze stowarzyszenie się tak nazywa, Stowarzyszenie Innowacji Społecznych, więc...
Tak, faktycznie my szukamy czegoś nowego, czegoś, czego nie ma, próbujemy... No właśnie, próbujemy podglądać, co działa w innych krajach, albo wspólnie zastanawiać, co w ogóle można wymyślić. Ale właśnie, jak to się zaczęło? My jesteśmy takim stowarzyszeniem, które działa teraz 11 lat, natomiast zaczęliśmy troszkę wcześniej na studiach, jako koło naukowe. Więc byliśmy studentami, którzy poszukiwali, którzy chcieli coś nowego stworzyć. Podglądaliśmy, co tam się dzieje w innych krajach, chodziliśmy na konferencje. Na początku sami prowadziliśmy jakieś warsztaty dla innych studentów. To było koło wspierania osób spektrum autyzmu. Czyli były osoby, które się zainteresowały tematem, no i szukały, co tam dalej można zrobić. No i taki jeden z pomysłów, który najbardziej przykuł naszą uwagę, to były takie programy befriendingowe, befriending, budging, mentoring, tutoring, czyli to wszystko, co jest związane z tym, że jest jedna osoba, która potrzebuje wsparcia i druga, która ją wspiera. I takie programy były w Wielkiej Brytanii bardzo popularne i realizowane. To jest w ogóle fajna historia, bo po prostu jeden z naszych kolegów, Adam Zawistny, który teraz zresztą jest takim aktywistą, działa mocno wciąż na rzecz osób w spektrum, był na wakacjach zarobkowo w Wielkiej Brytanii i po prostu tam podpatrzył, zobaczył, że takie programy funkcjonują. Jak wrócił po wakacjach, to nam on tym opowiedział i zainteresowaliśmy się tematem i faktycznie nawiązaliśmy kontakt z National Autistic Society. Tam bardzo długo z nimi rozmawialiśmy, żeby dogłębnie zrozumieć, na czym ten ich program polega. No i zaczęliśmy próbować stworzyć coś sami, coś na ten wzór. No oczywiście szczególnie te kilkanaście lat temu wolontariat w Polsce nie był tak popularny, jak jest teraz, więc też musieliśmy mocno dostosować to do sytuacji w Polsce. No i wybraliśmy też, nam się to też spodobało, że to jest praca z osobami, z nastolatkami i z dorosłymi, którzy są w normie intelektualnej. Wtedy to były te osoby, które miały diagnozę zespołu Aspergera. I to była taka grupa, która według naszego rozpoznania była wtedy najbardziej taka zaniedbana, jeżeli chodzi o wsparcie.
No bo to byli tacy mówiło się, wysoko funkcjonujący, nie? Więc nie potrzebujący wsparcia.
Tak, tak, tak. No i w przypadku osób, które są jeszcze w systemie edukacji, no to tam jest jakieś wsparcie, tak? Są TUS-y w szkołach, zajęcia jakieś rehabilitacyjne. Jak ktoś ma diagnozę, to jakieś tam wsparcie systemowo powinien otrzymać. Natomiast to wsparcie kończyło się i teraz jest troszeczkę lepiej, ale wcale nie dużo lepiej. To wsparcie kończy się w momencie, jak wychodzi się z systemu edukacji. I nagle te osoby są z niczym. Tak? Żadna organizacja, mogą oczywiście iść odpłatnie na psychoterapię, czasem jakieś grupy wsparcia są organizowane, natomiast no, dla większości z tych osób to, co im najbardziej doskwiera, to jest taka samotność. Nie? Zostają po prostu sami w tych czterech ścianach i często nie mają po prostu się do kogo odezwać, więc my stwierdziliśmy, że właśnie się zajmiemy tą grupą. No i pierwszą edycję to zrobiliśmy w ogóle taką na wariackich papierach, na Wydziale Psychologii, to jakieś przestrzenie nam Wydział udostępnił. Później zaczęliśmy się już profesjonalizować i założyliśmy stowarzyszenie już, to już kolejne 10 lat naszej historii, jak przeszliśmy od wariackich akcji do profesjonalnego wsparcia, które jest finansowane ze środków PFRON od wielu lat. To jest, działa jako dobra, bardzo wystandaryzowana metoda. Działamy na podstawie podręczniku i wytycznych, które też cały czas podlegają jakimś ewaluacjom i je dostosowujemy do tego, jak się świat zmienia. Mamy superwizorów, działamy w kilku miastach, tak? Więc to już jest taki bardzo fajnie, dobrze osadzony program, w którym osoba, która jest neurotypowa, która jest niespecjalistą, spotyka się z osobą, która jest w spektrum autyzmu i te osoby spotykają się raz w tygodniu w takiej formule koleżeńskiej, nieopiekuńczej, więc to nie jest jakaś asystentura, to nie jest opiekowanie się czy uczenie kogoś czegoś, tylko w tym programie wolontariusze dają takie, można powiedzieć, uzdrawiające doświadczenia bycia w dobrej relacji z drugą osobą. I tego nie da terapeuta, tego nie da ktoś, komu się zapłaci, to musi być takie doświadczenie relacji. To nie są relacje często na całe życie, tylko to jest takie pół roku, w trakcie którego te dwie strony mogą właśnie poczuć, jak to być w relacji. No, a często dla osoby w spektrum to jest taka pierwsza dobra relacja, która może otworzyć tę osobę później na budowanie kolejnych.
No i na czym to polega? Taka osoba się zgłasza do was, że chce zostać wolontariuszem i wy ją po prostu łączycie, to jest przypadkowe, czy to jest na podstawie zainteresowań, czy wieku?
Zgłasza się do nas przez formularz internetowy i tam już o parę rzeczy pytamy, więc o zainteresowania, i o motywację, i doświadczenia w wolontariacie, więc to nie są przypadkowe osoby. Po takim zgłoszeniu nasz psycholog się, czy psycholożka się odzywają i zapraszają na spotkanie takie na żywo. Ono tak trwa od pół godziny do godziny, na którym lepiej się poznajemy, ale też tak w szczegółach tłumaczymy, jak ten program będzie wyglądał, żeby mieć takie dobre wyobrażenie tego, o co tu chodzi, że to są jednak spotkania przez pół roku, że właśnie tutaj nikogo nie będziemy niczego uczyć, że to są osoby, które będą w podobnym do ciebie wieku, będą mieć podobne zainteresowania i tak dalej. No i jeżeli tutaj po dwóch stronach jest zielone światło, że my widzimy, okej, ta osoba ma umiejętności społeczne, potrafi podtrzymywać rozmowy, bo to też jest ważne, żeby to była ta osoba, która ma te większe kompetencje w tym zakresie, jest zmotywowana, nie przeżywa aktualnie jakiegoś kryzysu psychicznego, bo to też jest ważne, że to jest jednak wymagający wolontariat, więc jeżeli ktoś aktualnie doświadcza jakichś kryzysów, to tutaj prosimy, żeby najpierw o siebie zadbać, a później do nas wrócić. To zapraszamy takie osoby na szkolenie. I takie szkolenie trwa 2 dni. To jest takie bardzo intensywne szkolenie w formie warsztatowej, w małych grupkach, więc pierwszego dnia skupiamy się na patrzeniu na świat oczami osoby w spektrum, czyli staramy się, żeby nasi wolontariusze i wolontariuszki miały takie wyobrażenie, czego może doświadczać, w jaki sposób może odczuwać różne sytuacje osoba w spektrum, a drugi dzień już jest o samym wolontariacie i wtedy pokazujemy różne sytuacje, które mogą się wydarzyć przez te pół roku, pracujemy dramą, rozmawiamy o różnych obawach, lękach, które się wiążą z wejściem właśnie w taką relację. No i po takich 2 dniach wolontariuszka, te osoby, które tutaj się wstępnie zgłosiły, podejmują taką ostateczną decyzję, czy na pewno chcą, czy to jest wolontariat dla nich, a te osoby, które prowadzą, czyli nasi opiekunowie par, takich nazywamy, czyli te osoby, które prowadzą to szkolenie, też mają już takie dobre wyobrażenie, kim są ci nasi wolontariusze. I wtedy następuje taki proces parowania, więc to absolutnie nie są przypadkowe dopasowania. My bardzo dużo czasu poświęcamy na to, żeby znaleźć odpowiednią osobę do odpowiedniego uczestnika, uczestniczki. Więc tutaj wiek ma znaczenie, czasami płeć, szczególnie w przypadku nastolatków. Tutaj nie zawsze sparowanie 16-latka chłopaka z dziewczyną jest dobrym. No, zresztą też może być różnie w zależności od orientacji seksualnej, ale jednak to jest taki okres, kiedy te hormony bardzo buzują, więc też staramy się, żeby nie doprowadzić do takich sytuacji zakochania, bo to też jest na przykład ważne w tym wieku, więc płeć tutaj może być ważna. W przypadku dorosłych to już często mniej jest istotne. No i coś takiego, co ich łączy ze sobą, tak? Czy jakieś zainteresowania, coś tutaj musi być takim punktem stycznym. I jak mamy takie dwie osoby, to zapraszamy na takie pierwsze spotkanie. To jest takie długie spotkanie, 3-godzinne, razem z psychologiem, w trakcie którego podpisujemy kontrakt, ale też poznajemy się, coś wspólnie robimy, planujemy, co będzie na tych pierwszych spotkaniach. No i później te osoby już spotykają się samodzielnie raz w tygodniu, sami się umawiają, kiedy to będzie. I to są takie spotkania typowo towarzyskie. Czyli można pójść do kina, na spacer, pograć w coś. A my też dostarczamy na te wszystkie aktywności bilety i vouchery, więc sobie można korzystać też z takiej bazy.
Właśnie widziałam, że macie bardzo dużą bazę tych miejsc i partnerów, zarówno w Warszawie, jak i w innych miastach. To jest Wrocław, Łódź i Częstochowa.
Tak, tak, tak. Od tego roku Wrocław, Łódź, na razie z Częstochowy się wycofujemy. Mieliśmy dużą trudność, żeby znaleźć tam wolontariuszy. A więc Łódź i Wrocław i Warszawa przede wszystkim, to tutaj szukamy wolontariuszy. Mamy tam tych partnerów kilkadziesiąt. W samej Warszawie mamy kilkudziesięciu. Są takie miejsca, które wszyscy nieodpłatnie nam przekazują różne wejściówki, więc to jest też takie fajne działanie, takie integrujące tą społeczność lokalną, nie? Że to są jakieś czasami małe kawiarnie czy jakieś instytucje kultury, które dzięki temu też się dowiadują o tym, że, no, że jest taka grupa osób, która w ten sposób działa, że w ten sposób można się zaangażować. No i dzięki temu tworzymy taką naszą małą wspólnotę, w której wszyscy sobie wzajemnie mogą pomagać.
A jeszcze powiedz, bo wspomniałeś o dorosłych osobach, w jakim wieku osoby się mogą zgłaszać?
Jeżeli chodzi o uczestników, czyli osoby w spektrum, to od 14 roku życia, czyli to jest taki najmłodszych w tym wieku, natomiast górnej granicy wiekowej nie ma. Takie najstarsze osoby do tej pory to były osoby około 50 lat. Więc też takie osoby są. Wiadomo, że w tym wieku jest rzadziej ma się diagnozę i orzeczenie, bo tu jest potrzebne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności. To jest taki dokument, który upoważnia do korzystania ze wsparcia, które jest finansowane ze środków publicznych, bo wolontariat koleżeński jest finansowany ze środków PFRON i z budżetu miasta Warszawy, no bo tu jest jednak praca psychologów, tu jest dużo takich działań dookoła, tak, szkolenia dla wolontariuszy, więc musimy mieć jakieś środki na to, żeby tych specjalistów opłacić i żeby to nie było tylko takie właśnie z doskoku, więc tutaj cały zespół specjalistów pracuje na to, żeby te kilkadziesiąt osób rocznie mogło się spotykać. No ale żeby to wsparcie było nieodpłatne, żeby nikt nie musiał za to płacić, no to tutaj korzystamy ze środków publicznych. No i instytucje, które takie środki rozdzielają, tutaj chętnie finansują te działania, więc to orzeczenie o niepełnosprawności czy o stopniu niepełnosprawności jest konieczne. Natomiast ja wiem, że może tak od razu też o tym powiem, bo dużo osób, które się do nas zgłasza, w ogóle nie wie, że coś takiego jest, tak? Bo autyzm, szczególnie jeżeli ktoś...
Orzeczenie?
Tak, że jest orzeczenie. Często wychodzi się od psychiatry z tą diagnozą i no i tak z tą diagnozą się zostaje. Nie wiadomo, co dalej, gdzie szukać wsparcia i w ogóle co ja mogę sobie z tą diagnozą zrobić. I tak trochę losowo się trafia w różne miejsca. Ktoś tam usłyszy, że jest Mary Max, więc trafiają ludzie do nas, my im wtedy dopiero tłumaczymy, że okej, u nas są różne programy, bo mamy wolontariat koleżeński, ale mamy też warsztaty umiejętności społeczne, mamy klub, mamy grupy samopomocowe, więc tutaj tych form wsparcia mamy więcej. Ja dzisiaj mówię o wolontariacie, ale tych form wsparcia jest dużo i my z założenia działamy nieodpłatnie, czyli chcemy, żeby właśnie każda osoba, która potrzebuje wsparcia, mogła z tego wsparcia skorzystać, natomiast no, to jest związane z tym, że trzeba mieć taki dokument i to orzeczenie, ono jest wydawane na zwykle 2-3 lata i trzeba się o nie ubiegać po prostu.
To jest chyba na tej samej zasadzie, co inne orzeczenia o niepełnosprawności, na przykład tytułu jakiejś przewlekłej choroby, tak? Czy właśnie innych zaburzeń psychicznych.
Bo często
ten stan zmienia się, tak? Szczególnie w przypadku jakiejś takiej niepełnosprawności, nie wiem, związanej na przykład z przebytym nowotworem, tak? Więc, no ale to też chyba jest, to co jest taką dużą wartością tych orzeczeń, to jest no, taka dodatkowa możliwość na przykład pracy w mniejszym wymiarze godzin, tak, na tym samym etacie, czy jakieś tam właśnie możliwości pracy chronionej, więc to pewnie też jest w jakiś sposób no, atutem dla osób w spektrum autyzmu.
Tak, więc z jednej strony właśnie to są te plusy, które wynikają z tego, jak w pracy, jakie można mieć tam dodatkowe udogodnienia. To też zależy od stopnia niepełnosprawności, jak tam wygląda, ale no druga rzecz to jest to, że można właśnie korzystać z różnego wsparcia nieodpłatnego.
Czyli z tych funduszy PFRON-u.
Tak, więc takie organizacje jak my, które korzystają właśnie z tych funduszy, no to te nieodpłatnie mają to wsparcie, ale jest więcej takich organizacji. I teraz, jeżeli chodzi o osoby w spektrum i osoby właśnie z różnymi chorobami psychicznymi, to są najczęściej te grupy właśnie, które o tym nie wiedzą, bo niepełnosprawność nam się najczęściej kojarzy z niepełnosprawnością ruchową, czy wzroku, czy słuchu. Natomiast w spektrum autyzmu też może być uznane za pewien rodzaj niepełnosprawności. Tutaj no, mamy tą niepełnosprawność wynikającą z, albo może ja w ten sposób sobie tłumaczę, szczególnie rodzicom nastolatków, którzy pierwszy raz się z tym spotykają, że ta niepełnosprawność polega na tym, że teraz aktualnie potrzebuję, żeby ktoś mi pomógł odnaleźć się w społeczeństwie, albo ktoś mi pomógł, jak jestem młodym dorosłym, znaleźć pracę, bo samemu mi jest trudno. Więc to polega na takiej aktywizacji zawodowej wtedy. Więc to nie jest taka niepełnosprawność, która jest na całe życie, chociaż u niektórych osób jest, ale w przypadku właśnie osób w spektrum autyzmu, tych, które są w normie intelektualnej, które potrafią o siebie w takiej codzienności zadbać, no to jest zwykle na jakiś tam czas, w którym to wsparcie jest bardziej potrzebne. Ale też może to jest też dobry moment, żeby powiedzieć, że bo to czasami nam umyka, że wśród osób w spektrum autyzmu też są osoby, które tego wsparcia potrzebują dużo więcej. To są osoby, które całe życie na przykład będą potrzebowały dodatkowej jakiejś osoby, często to jest rodzic, albo jakiś asystent, albo jakiś opiekun, ktoś, kto w takich codziennych sytuacjach będzie pomagał. To są osoby, które nie będą w stanie na przykład pracować na otwartym rynku pracy, tylko będą się realizować na przykład w jakichś warsztatach terapii zajęciowych itd. Więc pamiętajmy, że to jest też taka grupa, tak? My się akurat w stowarzyszeniu zajmujemy tą grupą w normie intelektualnej albo powyżej, więc to jest, oni mają inne potrzeby, a inne potrzeby mają osoby w spektrum, które na przykład nie mówią albo których poziom inteligencji jest niższy, więc też mają mniejsze możliwości takie poznawcze. Więc ta grupa jest bardzo zróżnicowana.
Powiedz może jeszcze na koniec właśnie, jak można dołączyć do wolontariatu, bo wiem, że teraz właśnie robicie nabór i potrzebujecie wolontariuszy bardziej niż osoby, które będą tymi kolegami, tak? Bo tutaj no zrozumiałe, że jest więcej osób zainteresowanych, żeby skorzystać niż wolontariuszy. I jak można się do was zgłosić? Kogo teraz szukacie?
Tak, no zacznę od tego, że osób, które czekają na swoich kolegów, koleżanki, mamy teraz w bazie ponad 200 takich osób. I to są osoby, które często czekają nawet 2-3 lata. Więc potrzeba jest ogromna. I potrzebujemy najbardziej osób młodych, nastolatków i młodych dorosłych, bo takich osób w spektrum oczekujących na swoich kolegów, koleżanki mamy najwięcej, więc bardzo zachęcamy na nastolatki, nastolatków 14+, do zgłaszania się, czy młodych takich dorosłych w okresie studenckim. Oczywiście starsze osoby też mogą się zgłaszać, tylko tutaj pewnie trudniej nam będzie znaleźć osobę, kolegę, koleżankę. Natomiast zapraszamy wolontariuszy i można się zgłaszać przez stronę internetową, jak się się wejdzie na Mary...
Podlinkujemy w opisie.
O, dzięki. Mary Maxpelli, tam jest taka zakładka Zaangażuj się. Więc tam są wszystkie
jest
zgłoszenia.
W ogóle też super takie Q&A, jest bardzo dużo pytań, odpowiedzi, więc chyba jeśli jeszcze czegoś nie rozwiałyśmy, to na pewno tam znajdziecie, podlinkujemy wszystko.
Tak, i w ogóle jak na przykład słuchają nas rodzice nastolatków, to zachęcajcie swoje dzieciaki, szczególnie chłopaków, ale dziewczynki też, do takiej formy zaangażowania, bo to jest coś zupełnie innego niż taki wolontariat akcyjny. To jest taki wolontariat, w którym można realnie sprawdzić się w relacji z inną osobą, można poszerzyć te swoje horyzonty doświadczeń przeróżnych, bo zbudować relację z osobą, z którą być może do tej pory byśmy nawet nie próbowali zagadać, nie próbowali zrozumieć. To daje takie narzędzie później na przyszłość, takie poszerzenie właśnie komunikacji, perspektywy, nie?
No właśnie, bo też miałam taką myśl, że jednak płynie duża wartość z tego wolontariatu, nie tylko taka, że o, zrobiłam coś fajnego, tylko naprawdę, myślę, jak mówiłaś o tym szkoleniu, to miałam taką myśl, że kurczę, to jest taki zestaw umiejętności, który może być naprawdę przydatny w przyszłości, bo nigdy nie wiesz, na kogo trafisz na swojej drodze, czy może wyjdzie po jakichś latach, że osoba w rodzinie zmaga się z czymś podobnym i to naprawdę daje takie no, życiowe kompetencje.
Tak, ja myślę, że też ten obszar komunikacji, tu jest ogromna zaleta płynąca z tego wolontariatu, no bo my się tutaj uczymy komunikować ze sobą, która ma zupełnie inaczej niż my, która ma zupełnie inne doświadczenia, inaczej przeżywa różne sytuacje i teraz uczymy się tego języka, uczymy się patrzeć na świat z perspektywy zupełnie innej niż nasza dotychczasowa. I później jak sobie będziemy budować takie bliskie relacje, czy to właśnie jakieś romantyczne, czy przyjaźnie, to jest coś, co może nam się bardzo przydać, bo właśnie dzięki temu wychodzimy z takiego naszego egocentrycznego myślenia, jak ten świat wygląda i że wszyscy w taki sam sposób odbierają, czytają różne emocje i sytuacje, a poszerzamy to myślenie na to, że okej, tę samą sytuację można zrozumieć trochę inaczej, albo być może ta osoba właśnie nie komunikuje mi tego, że jest na mnie obrażona, tylko nie wiem, nie pomyślała o tym, że coś w tej sytuacji trzeba powiedzieć, albo że trzeba dać znać, że było fajne spotkanie i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj mamy, każda taka para ma swojego psychologa, opiekuna, który też się spotyka z nimi regularnie, więc mamy cały czas też takie omawianie, o co w tej relacji chodzi, jak to działa, jakby ta metoda też na tym polega, że my się uczymy siebie nawzajem cały czas. No i po pół roku ten wolontariusz, wolontariuszka wychodzą z takim ogromnym doświadczeniem uczenia się drugiej osoby. Więc zachęcamy.
Na pewno to rozwija neuroplastyczność, jak o tym mówisz. To myślę sobie, że Asia Podgórska by potwierdziła.
Tak, myślę, że jakbyśmy zrobili jakieś badanie w tym obszarze, to by się okazało, że tutaj neuroplastyczność naszych wolontariuszy szybuje po pół roku w górę.
Mary i Max poszukują około 200 wolontariuszy i wolontariuszek. Tego odcinka posłucha przynajmniej 10 razy więcej osób, więc na pewno ktoś z was, do kogoś z was to trafi, więc pamiętajcie, żeby się zgłosić. Link zostawimy w opisie do tego odcinka. Bardzo was do tego zachęcamy i dziękujemy, Kinga, że chciałaś się z nami spotkać i o tym opowiedzieć.
Super, wielkie dzięki.
Dzięki wielkie.
Dziękujemy jeszcze raz naszym patronom i matronkom wspierającym nas na Patronite. Możecie też dołączyć do tego grona. Pamiętajcie, że możecie nam zostawić jakieś komentarze, możecie do nas napisać maila, zostawić swoje wrażenia na Spotify lub Apple Podcast oraz dołączyć do naszej grupy na Facebooku, która nazywa się...
Można zwariować społeczność. Jakoś mało tam się dzieje ostatnio, ale może jak przyjdziecie, to się coś zadzieje, może o czymś porozmawiamy, może coś nam podpowiecie, może o czymś będziecie chcieli porozmawiać, to zawsze was do tego zapraszamy. Pamiętajcie, żeby podzielić się tym odcinkiem, jeśli was zainteresuje, z jakimiś bliskimi osobami, to zawsze wspiera podcast, kiedy się go szeruje. Możecie to też zrobić na Instagramie, bo to wtedy fajnie się szeruje na Instagramie akurat ze Spotify.
Tak. I możecie też dostawić nam gwiazdkę.
I dostawcie nam koniecznie gwiazdki. Bardzo dziękuję za to, że kiedy ostatnio was o to poprosiłam, to nam wybiło ten 1000 gwiazdek.
I możecie też zerknąć na nasze poprzednie odcinki, które ostatnio pogrupowałam w playlisty. I te playlisty są w jakimś sekretnym zakamarku Spotify, ale możecie je wyszukać przez nasz Instagram, ponieważ je podlinkowałam tam w tych linkach na Instagramie oraz u siebie na profilu. Albo możecie po prostu wpisywać, można zwariować i może wam
mi nie wyskakuje
samo.
Właśnie.
Ja nie wiem, gdzie one się...
To jest jakieś konto na Spotify, można zwariować, ale nie można go... znaleźć.
No, jest to skomplikowane. Nie wiem, czemu Spotify Gatekeeping robi taki naszych...
No, powodzenia.
Naszych materiałów.
Ale teraz widzimy, że coś tam się zmienia na Spotify dla podcasterów, więc może zaraz one się odnajdą i będą już dostępne dla wszystkich. Także zapraszamy was tu i tam na YouTubie. Też są porobione playlisty.
Wszędzie was zapraszamy.
A my idziemy odebrać klucze. Do poradni można zwariować. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Wee-hee. Pa!